Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Okres wakacyjny to czas, który większość z nas oczekuje z niecierpliwością. To czas wypoczynku, podróży i przygód. Jednakże wraz z przyjemnościami wakacji pojawiają się również pewne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielką Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa wakacyjnego. W rozmowie dowiemy się, jakie są najczęstsze zagrożenia i jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz jakie są najważniejsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. Naszym gościem jest Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Jolu, to zacznijmy może od tego, jakie są najczęstsze te zagrożenia dla bezpieczeństwa wakacyjnego?
Zagrożeń, można by powiedzieć, jest kilka rodzajów. Pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że powinniśmy przygotować dzieci do tego, że wakacje będą też czasami musiały zostać na przykład same w domu, czyli musimy już im tłumaczyć. My jako funkcjonariusze Straży Miejskiej staramy się też mówić o tym w szkole, na zajęciach, ale musimy przygotować dziecko, że na przykład musi zostać przez 2-3 godziny czy kilka godzin samo w domu. Czyli dziecko musi wiedzieć, że nie wolno mu odkręcić gazu, trzeba dla niego przygotować, czy też herbatę. Trzeba powiedzieć, że gdyby bolała go głowa, to nie może brać sam tabletek, gdyby się źle czuł. Trzeba przygotować dziecko też na to, że gdyby ktokolwiek dzwonił do drzwi, czy też ktoś dzwonił domofonem, że nie powinno odbierać, otwierać drzwi. Jeśli już się odezwie, to jakie powinno zadać pytania, zadzwonić do rodzica. Więc to są takie zagrożenia, które mogą czyhać na dziecko nawet w domu, gdzie nam dorosłym wydawałoby się, że w tym czasie w domu te dzieci są bezpieczne. Należy też przygotować dziecko w kwestii, czy żeby nie bawiło się takimi urządzeniami, które podłącza się do prądu, żeby nie było zwarcia, żeby też nie było porażenia. Kolejna rzecz to przygotowanie dziecka, jeśli wyjdzie nawet na podwórko, czy też musi pokonać tutaj mały odcinek drogi na plac zabaw. To jak należy przechodzić na drugą stronę ulicy, jak należy zachowywać się na tym placu. Druga rzecz, trzeba też przypomnieć, porozmawiać z dzieckiem, żeby nie odpowiadało na pytania osób obcych, które może zadać pytanie, czy ktoś jest w domu, ile ma lat, żeby nie reagowało na takie stwierdzenia, że ta osoba obca pokaże mu na przykład kotka, którego znalazł, czy jakiegoś pieska, żeby to dziecko nie zostało z tego miejsca przez osobę obce zabrane. Jeśli trzeba tłumaczyć dziecku, że jeśli czuje się zagrożone w jakimś stopniu, to powinno głośno krzyczeć albo biec do najbliższej osoby dorosłej i prosić o pomoc. Jak wiadomo, 10-12-latki też korzystają z komunikacji miejskiej. Należy też z nimi rozmawiać, że nie w jednej kieszeni, w tylnej kieszeni trzymamy telefon komórkowy, czy też trzymamy tam pieniążki, bo dziecko dostanie na lody, czy dostanie na kino, popcorn. Jak powinny zachować się tutaj w komunikacji miejskiej. Jeśli ktoś będzie je zaczepiał, powinny zaraz wysiąść. Też powinny pamiętać o tym, że jeśli korzystają chociaż z zalewu Sobótka, to jest zalew strzeżony, ale rodzic powinien też powiedzieć, że należy przeczytać, albo nawet z tymi dzieciakami przeczytać regulamin kąpieliska, powiedzieć, że trzeba się do tego regulaminu stosować. Trzeba też pamiętać, jak zachowywać się na takich kąpieliskach i mierzyć też siły na zamiary. Także poważna rozmowa z naszymi pociechami o tym, jak w każdej sytuacji powinny się zachować, co może ich spotkać i nawet podpytać, bo my już rozmawiamy nawet z przedszkolakami, jak powinny się zachować. Przypomnę też bardzo prostą zasadę, że jeśli przechodzą tam, gdzie nie ma świateł, to patrzymy w lewo, w prawo, w lewo i przechodzimy powoli, dlatego że też obserwujemy, szczególnie koledzy z patrolówki, sytuacje takie, że w szkole mundurowi tłumaczą, jak należy przejść przez takie przejście, a no, rodzic trzyma dziecko za rękę i przez to przejście przebiega, mimo że jego pociecha zatrzymuje się i chce, tak jak mówił tutaj pan mundurowy, spojrzeć w lewo, w prawo, w lewo i powoli przejść. Dlatego też mówię, to są takie jakby podstawowe rzeczy, jak powinniśmy przygotować nasze pociechy do bezpiecznego wypoczynku, ale też powinniśmy zwracać uwagę na to w tych późniejszych godzinach, gdzie te nasze pociechy wychodzą, gdzie spędzają czas, i jakie ustalamy z nimi zasady, tak? Bo skoro są wakacje, no to pozwalamy
na więcej.
Na więcej, tak? Że może wrócić i przed północą i o 23. Ale dobrze by było wiedzieć, gdzie ta młodzież, gdzie te starsze dzieci, jak się określa, przebywają, tak? Czy siedzą przed blokiem na ławce, głośno się zachowują, używają brzydkich słów, czasami palą, a może ktoś nawet kupił im piwo. I to też trzeba uważać, bo jak wiadomo, wakacje to okres taki inicjacji do pierwszego papierosa, do pierwszego wypitego piwa, czy też narkotyków. Mamy też zgłoszenia, że wiadomo, w lato okna otwarte, już tak po 22 ten ruch na mieście jest bardzo taki spowolniony, więc te wszystkie odgłosy słychać.
Głośno jest, głośno sama jest. To zauważyłam.
Mhm. I często młodzież, która siedzi i rozmawia, nie zdaje sobie sprawy z tego, że te ich rozmowy, krzyki, hałasy, śmiechy słychać w pobliskich mieszkaniach. Wtedy są wzywane tutaj służby mundurowe. No i taka osoba nieletnia jest odprowadzana do rodzica, a już powiedzmy od 17 roku życia, to można też wystawić mandat karny za na przykład spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. Mhm. Można też wystawić mandat, bo oni też spotykają się na boiskach szkolnych, prawda?
No tak.
I wtedy siedzą na ławkach i palą papierosy. No i czasami z tych wygłupów dochodzi również do dewastacji ławek, więc jakby zagrożenie czyha z każdej strony, ale można to zagrożenie zminimalizować lub nawet robić tak, żeby to zagrożenie było zerowe. To wszystko zależy od rodziców, jak będą rozmawiać ze swoimi tutaj latoroślami, tymi mniejszymi i tymi większymi. Proszę zauważyć, że jeśli w domu jest rodzeństwo, to te młodsze bardziej patrzy i naśladuje starsze rodzeństwo, ale z tymi młodszymi, mniejszymi dziećmi, które też troszeczkę od razu wydadzą starsze rodzeństwo, co robiło.
Tak.
Można też z każdym dzieckiem rozmawiać, bo skoro już z przedszkolakami rozmawia się o bezpieczeństwie zarówno w ruchu drogowym, jak i o bezpieczeństwie w domu, no to jest taka rola rodzica, żeby porządnie z tymi dzieciakami porozmawiać, a jeszcze bardziej by było zminimalizowanie tego zagrożenia, gdyby udało się rodzicom znaleźć czas, a myślę, że zależy im na bezpieczeństwie dzieci, i po prostu popatrzeć, co się w mieście dzieje i czy do jakiegoś MDK-u, do świetlicy środowiskowej, prawda, na te godziny, kiedy rodzice są w pracy.
Zająć czas jakoś, tak zorganizować.
To są takie najróżniejsze, mówię, takie zagrożenia. Choć powiem szczerze, że z roku na rok tych zgłoszeń jest mniej. Myślę, że wpływa też na to jakby świadomość, ale też niestety jest ta ciemna strona, czyli dzieciaki nie chcą wychodzić na dwór, bo siedzą przed komputerem.
Przy komputerach.
Tak? Mhm. I w wakacje można spać do południa, tak. A do późna w nocy grać.
Albo gadać ze sobą, spotkać
i siedzieć tutaj w domu. Mhm.
A jakie są najczęstsze przestępstwa popełniane w okresie wakacyjnym?
Z przestępstwami to może bardziej do kolegów tutaj z policji, ale myślę, że z tych zdarzeń, które my mamy i mamy zgłoszenia z monitoringu i bierzemy jako pierwsi udział w zgłoszeniu i potem powiedzmy zgodnie z kompetencjami przekazujemy to kolegom do policji, to są wybryki chuligańskie, tak? Czyli mamy wędrowanie po starym mieście, niechcący, a to kopnięcie, nie wiem, ławki, śmietniczki, a to...
Niechcący.
Niechcący,
niechcący,
tak.
Się przewróciła ta śmietniczka.
Sama, od patrzenia na nią. Albo na przykład wyrywanie drzewek, takich młodych, zasadzonych, albo wyrywanie w klombach kwiatów. I to nawet wyrywanie nie to, żeby ktoś tam ze sobą to zabrał, ale wyrwanie i wyrzucenie na przykład na środek jezdni. Niechcące oberwanie lusterka, powiedzmy w tych pojazdach, które są zaparkowane
też
wzdłuż chodnika. Wszyscy robią wszystko niechcący. Biją się w pierś, mają łzy w oczach, płaczą, przepraszają, że oni to wszystko po prostu naprawią. Albo też, też malowanie sprayem po elewacji. I tutaj nawet ostatnie zdarzenia sprzed 2 miesięcy młodych osób, które twierdzą, że to jest naruszenie ich wolności konstytucyjnej, że tu chcemy ich karać za to, że uszkodzili sprayem elewację. Także no, młodzież ma swoją filozofię, ale to też krzyki, hałasy, wykrzykiwanie bardzo wulgarnych słów. Strasznie ciekawe, bo tu i fontanny są wtedy bardzo ciekawi, na jakich zasadach fontanna funkcjonuje. No najróżniejsze takie rzeczy, ale szczególnie to jest właśnie wybryki chuligańskie.
Z tą konstytucją to powiem, że to dość ciekawa interpretacja prawa.
No to jest po prostu, no każdy się broni jak, co mu przyjdzie do głowy, albo co tam słyszy w tej telewizji i potem nie rozumiejąc tak naprawdę tematu, albo jeszcze powiem, powiedzmy rzucanie butelek, tak? Po napojach i to, nie wiem, rzucanie w budynek, rzucanie na przykład ze Skarpy Wiślanej na dół tymi butelkami, ten rozprysk szkła, no to są takie główne wybryki, ale to mówię, podczas legitymowania to też szczególnie od młodych osób słyszymy, że chcą podstawę prawną, bo oni mają, jest wolność w tym kraju i mają, no wolność jest, ale w kwestii nie takiej, żebyśmy tutaj niszczyli cokolwiek, czyjekolwiek mienie. No i tłumaczą, że oni są wolni, tak wyrażają siebie, to jest ich wolność do życia, do chęci działania. No już jakby z posprzątaniem mniej, bo jeśli powiedzmy są mniejsze szkody i można na przykład tam kogoś wylegitymować, pouczyć, ale żeby cokolwiek posprzątał, chociaż no po sobie to, co tam uczynił. Powiedzmy, że jeśli przewróci śmietniczkę, ale można ją postawić, ona nie jest uszkodzona. No to z tym jest gorzej. Gorzej jest z naprawieniem tutaj swoich tutaj błędów. Czasami to bardziej rodzicom zależy na tym, że oni pokryją koszty, tak jak było, no już chyba troszeczkę kilka miesięcy temu była sytuacja, że dwóch nastolatków elewację pomalowało jednego tutaj z takich no, ważniejszych budynków w naszym mieście. Rodzice bardzo prosili, żeby to nie miało jakby większych konsekwencji, aczkolwiek do sądu rodzinnego taką informację trzeba podać i że oni po prostu pokryją koszty tam, nie wiem, jednego chyba już dobrze nie pamiętam napisu. Całość oszacowała tutaj dyrekcja tego budynku na troszeczkę ponad 5000, tak? Więc to jest powiedzmy na dwójkę, czyli rodzicom czasami bardziej tu zależy, bardziej zależy rodzicom niż tym młodym osobom, które naprawdę nie zdają sobie sprawy, bo...
A nie zdają sobie sprawy jeszcze może z konsekwencji, ale muszę zapytać, jakie to wygląda statystycznie pani oczami? Czy więcej tych aktów wandalizmów to jednak popełnia młodzież, czy jednak dorośli?
Akty wandalizmu są całym rokiem, może tak zacznę, tak. Z tej strony. Akty wandalizmu są z całym rokiem, tylko jak wiadomo w okresie wakacyjnym jakby te wszystkie służby, nie tylko mundurowe, ale wszystkie służby są bardziej wyczulone, tak? Bo jest ta większa swoboda. I powiem tak, że być może bardziej się uwidocznione są podczas okresu wakacyjnego akty wandalizmu przez młode osoby, bo o to bardziej więcej osób pyta, jak minął okres wakacyjny, niż nam, rzecznikom, zadawane są pytania, jak to wygląda w ciągu roku. Szczerze powiedziawszy, to nawet można tą szalę tak by przyrównać, tak, tych osób dorosłych i tych młodych osób. Tylko powiedzmy, no, z osobami dorosłymi prowadzi się troszeczkę inaczej czynności niż z tymi osobami młodymi, bo tutaj jeszcze no, są rodzice, odbierają te młode osoby od nas. Aż tak, szczerze powiedziawszy, może w ciągu roku, jak to było 5-7 lat temu, to aż takiej mocno dużej liczby aktów wandalizmu nie odnotowujemy. Ale no, można by powiedzieć, że bardziej kreatywni są młodzi. O, bardziej kreatywni są młodzi, bo powiedzmy na jakimś odcinku pokonywanej przez nich drogi, to zaliczają rzucanie butelek, przewrócenie niechcący śmietniczki plus wyrwanie kwiatów z klombu. Osoby bardziej dorosłe, to jeśli chodzi o akt wandalizmu, to jakby skupiają się na jednej rzeczy, chociażby, nie wiem, na Starym Mieście wyrwanie słupka, bo się pan zdenerwował i
słupek
mu po prostu przeszkadzał. Albo jest kierowcą i go wnerwia znak drogowy i on sobie przestawił z drugiej strony, co oznacza, że mundurowi go nie ukażą, bo znak stał nie w tą stronę odwrócony. No ale zapominają o tym, że jest monitoring
i działa.
I te służby się szybko pojawiają. Poza tym jest też tak, że szczególnie kierowcy tak cofają na Starym Mieście, że te słupki biedne, chociaż tu przy Urzędzie Miasta, gdzie są te trzy miejsca do parkowania dla elektryka i dla osoby niepełnosprawnej, dla elektryków i osoby niepełnosprawnej, to były już kilka razy uszkadzane i powiedzmy wychodzi kierowca, patrzy, a uszkodzony i odjeżdża. No i potem my ten monitoring przekazujemy odpowiednim służbom, no bo to jest po prostu koszt naprawy przez inne instytucje, czy chociażby przez MZD, czy jakąś inną tutaj jednostkę w naszym mieście. Także powiem tak, młodzież bardziej kreatywnie, albo jeśli chce zaoszczędzić, to powiedzmy w sklepie kupuje sobie alkohol, albo ktoś im i piją powiedzmy na ulicy Grodzkiej, a potem w tych bramach albo w tej najkrótszej ulicy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Także tu młodzież bardziej wykazuje się kreatywnością. Osoby dorosłe nie bronią się tak jak osoby młode, dla których tutaj o nich tutaj, no mówią, że całym rokiem się ciężko uczą, więc teraz muszą dać upust swoim emocjom, a przecież ta śmietniczka, no to ktoś przyjdzie i ją tam powiesi. I w czym jest problem, tak? No nie zdają sobie powiedzmy sprawy
no tak,
z tych wszystkich, nawet może nie tyle konsekwencji, ale z tego, że to też no 17-latek nie zapłaci z własnej kieszeni.
Wiadomo, młodość rządzi się swoimi prawami, tutaj apel jednak do rodziców, żeby mówić, tłumaczyć i rozmawiać z tymi dzieciakami. Ja życzę wszystkim wesołych tak naprawdę i bezpiecznych wakacji. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że funkcjonariusze Straży Miejskiej też lubią wakacje.
Wszyscy lubimy wakacje. Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.